Wydawnictwo Miasto Książek zaprasza do wysłuchania książki Frances Hodgson Burnett zatytułowanej Tajemniczy ogród. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Rozdział pierwszy. Nie został nikt. Gdy Mary Lennox została wysłana do Misselthwaite Manor, aby zamieszkała ze swoim wujem, twierdzono ogólnie, że było to najbardziej niesympatyczne dziecko, jakie kiedykolwiek widziano. I było to szczerą prawdą. Twarz jej była drobna i szczupła, wiecznie naburmuszona, a włosy jasne o żółtawym odcieniu. Żółta była również jej twarzyczka, ponieważ Mary urodziła się w Indiach i często coś jej dolegało. Ojciec jej był na rządowym stanowisku, wiecznie zapracowany i sam chory. Matka zaś, słynna piękność dbająca jedynie o siebie, lubiła zabawy i otaczała się młodym, wesołym towarzystwem. Nie pragnęła zupełnie dziecka, więc gdy Mary przyszła na świat, oddała ją pod opiekę niańki hinduski zwanej Ayah, której dano do zrozumienia, że jeśli jej zależy na względach pani, to powinna trzymać dziecko jak najdalej od niej. Kiedy więc Mary była chorowitym, nieznośnym, brzydkim niemowlęciem, usuwano ją matce z drogi. A gdy stała się chorowitym, nieznośnym, zaczynającym chodzić dzieckiem, usuwano ją również sprzed oczu matki. Mary nie pamiętała, by z bliska widziała kogokolwiek innego prócz ciemnych twarzy swojej Ayah i reszty służby hinduskiej. A ponieważ byli jej posłuszni we wszystkim ze względu na to, że wrzaskami swymi mogła rozgniewać panią, to też Mary w 6 roku życia była najbardziej despotycznym i samolubnym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło na kuli ziemskiej. Młoda nauczycielka, Angielka, która ją miała nauczyć czytać i pisać, tak trudne miała zadanie, że po 3 miesiącach porzuciła posadę, a inne jej następczynie uciekały po krótszym jeszcze czasie. Gdyby więc Mary nie przyszła po prostu fantazja i chęć poznania książek, nigdy by się chyba nie zapoznała z alfabetem. Pewnego rozpaczliwie upalnego rana, gdy miała około 9 lat, zbudziła się w bardzo złym humorze, a humor jej jeszcze się pogorszył, gdy spostrzegła, że służąca stojąca przy jej łóżku nie była jej Ayah. – Po co przyszłaś? – rzekła do obcej kobiety. – Nie pozwalam ci tutaj zostać. Przyślij mi moją Ayah. Kobieta patrzyła na Mary wytrzeszczonym wzrokiem i wyjąkała, że Ayah nie może przyjść, a kiedy Mary wpadła w szał, biła ją i szczypała, hinduska patrzyła na nią coraz bardziej wystraszona i powtarzała, że Ayah w żaden sposób do panienki przyjść nie może. Owego ranka było coś tajemniczego w powietrzu. Nic nie było wykonane w zwykłym porządku, a kilku hinduskich sług brakowało. Ci zaś, których Mary widziała, skradali się lub uciekali przerażeni. Lecz nikt jej nic nie chciał powiedzieć, a jej Ayah nie przychodziła. Mary, nadal zostawiona sama sobie, wreszcie wyszła do ogrodu i zaczęła bawić się pod drzewami w pobliżu werandy. Udawała, że urządza klomby z kwiatów i zatykała wielkie, szkarłatne pęki kwiatów w małe kubki ziemi. Przy czym złość jej rosła i dziewczynka mruczała do siebie pod nosem wszystko, co powie niani, gdy ta powróci. Świnia, świnia, córka świni! Mówiła, bo nazwać hindusa świnią jest najstraszniejszą obelgą. Zgrzytała zębami ze złości i wciąż powtarzała to samo, gdy nagle usłyszała, że matka jej jest z kimś drugim na werandzie. Była tam z młodym blondynem i stali tak oboje, rozmawiając przyciszonym, dziwnym głosem. Mary znała młodego blondyna, wyglądającego na chłopca. Słyszała, iż był to bardzo młody oficer, przybyły właśnie z Anglii. Dziecko patrzyło na niego i na matkę. Mary przyglądała się zawsze matce, ilekroć udało jej się ją widzieć, ponieważ pani, Mary tak najczęściej matkę nazywała, była taką wysoką, smukłą, śliczną osóbką i nosiła takie urocze suknie. Włosy jej były niby faliste przędze jedwabne. Miała mały, wykwintny nosek i wielkie, śmiejące się oczy. Wszystkie jej suknie były cienkie i powłóczyste, a Mary mówiła, że pełno na nich było koronek. Dzisiaj wydawało się, że więcej na niej koronek niż zazwyczaj, lecz oczy jej nie śmiały się wcale. Były szeroko otwarte i błagalnie wzniesione ku twarzy młodego oficera. Mary usłyszała jej słowa. Czyż tak bardzo źle? Tak bardzo? Strasznie, odrzekł młody człowiek drżącym głosem. Strasznie, pani. Powinna pani była wyjechać w góry przed 2 tygodniami. Wtedy pani Lennox załamała ręce. Och, wiem, że powinnam była wyjechać, zaszlochała. Zostałam jedynie dla tego niemądrego pikniku, jakże byłam szalona. W tej chwili doszedł z baraków dla służby taki lament rozpaczliwy, że pani Lennox gorączkowo uchwyciła za ramię młodego oficera. Mary zaś zaczęła drżeć na całym ciele. Lament i jęki stawały się coraz głośniejsze. – Co to, co to? – szeptała przerażona pani Lennox. – Ktoś znów umarł – odpowiedział oficer. – Nie mówiła pani, że zaraza wybuchła między służbą. – Nic o tym nie wiedziałam – zawołała. – Chodź ze mną, chodź. I odwróciwszy się, wbiegła do wnętrza domu. Nastąpiły potem rzeczy okropne i tajemniczość tego poranka wytłumaczono także małej Mary. Otóż wybuchła cholera w najgroźniejszej swej formie i ludzie padali jak muchy. Jej ajach zabrano w nocy chorą, a lament w zabudowaniach służby powstał właśnie wskutek jej śmierci. Do dnia następnego zmarło jeszcze troje służby, reszta w trwodze i popłochu uciekła. Paniczny strach opanował wszystkich, a ludzie umierali jeden po drugim. W zamęcie i przerażeniu następnego dnia, zapomniana przez wszystkich, Mary ukryła się w dziecinnym pokoju. Nikt o niej nie pomyślał, nikt jej nie pragnął, a tymczasem wydarzyły się dziwne i straszne rzeczy, o których nie wiedziała nic. Mary na przemian płakała lub spała. Wiedziała tylko, że ludzie chorowali i że słychać było tajemnicze, przerażające głosy. W pewnej chwili wślizgnęła się do jadalni, która była pusta, choć częściowo dopiero opróżnione półmiski stały na stole, a talerze i krzesła wyglądały tak, jak gdyby je poodsuwano w pośpiechu. Dziewczynka zjadła owoce i biszkopty, a dla ugaszenia pragnienia wypiła całą szklankę stojącego opodal wina. Wino było słodkie, lecz Mary nie znała jego mocy. Po krótkiej chwili poczuła odurzenie. Wróciła do swego pokoju i znów się zamknęła, przestraszona krzykami i odgłosami uciekających kroków. Poczuła ogarniającą ją nieprzezwyciężoną senność. Położyła się na łóżeczku i na bardzo długo straciła świadomość tego, co się wokół niej działo. Tymczasem zaszło bardzo wiele, ale Mary spała snem tak twardym, że już jej nie budziły ani jęki, ani odgłosy wnoszonych i wynoszonych przedmiotów. Po przebudzeniu Mary leżała jeszcze, patrząc w sufit. W domu panowała zupełna cisza. Nie znała ona takiej ciszy nigdy przedtem. Nie słyszała ani głosów, ani niczyich kroków i ciekawa była, czy już wszyscy wyzdrowieli i czy obawa minęła. Ciekawa też była, kto się nią będzie opiekował po śmierci jej ajach. Będzie zapewne nowa ajach i może nawet będzie znać nowe bajeczki. Mary była już znudzona dawnymi. Nie płakała wcale z powodu śmierci swej niani. Nie było to dziecko tkliwe i nie dbało nigdy o nikogo. Hałasy, bieganina, jęki i lament z powodu cholery straszyły ją, a teraz była zła, bo nikt nie pamiętał o jej istnieniu. Zanadto wszyscy byli przerażeni, by myśleć o dziecku, którego nikt nie lubił. Kiedy cholera wybuchła, każdy zdawał się myśleć tylko o sobie. Ale teraz, gdy już wszystko minęło, ktoś zapewne przyjdzie zobaczyć, co się dzieje z Mary. Lecz nikt się nie zjawiał. A podczas gdy dziewczynka leżała wyczekując, cały dom zdawał się zapadać w coraz to głębszą ciszę. Usłyszała, że coś się czołga po matach na podłodze i spojrzawszy w dół, ujrzała małego żółwia, posuwającego się wzdłuż muru i patrzącego na nią oczkami jak brylanty. Nie zlękła się wcale, gdyż wiedziała, że to stworzonko nie zrobi jej krzywdy. A tymczasem żółwik zdawał się śpieszyć, aby jak najprędzej wydostać się z pokoju. Wyśliznął się wreszcie przez szparę pod drzwiami. Jakże jest cicho i spokojnie, rzekła do siebie. Mogłoby się zdawać, że prócz mnie i żółwia nikogo w całym domu nie ma. W tym samym momencie usłyszała kroki w ogrodzie, a następnie na werandzie. Były to kroki męskie i kilku mężczyzn weszło do domu, rozmawiając przyciszonym głosem. Nikt nie wyszedł na ich powitanie, nikt do nich nie przemówił. A oni zdawali się otwierać jedne drzwi po drugich i zaglądać do pokoi. Cóż za spustoszenie, usłyszała Mary. Ta śliczna, urocza kobieta. Sądzę, że i dziecko, bo słyszałem, że miała córeczkę, choć jej nikt nigdy nie widział. Mary stała pośrodku swego pokoju, gdy w kilka minut później drzwi do niego otwarły się. Wyglądała na brzydką, niesforną dziewczynkę. Drżała przy tym z głodu i oburzenia, że o niej tak niegodziwie zapomniano. Pierwszym, który wszedł, był starszy oficer, którego Mary widziała niegdyś rozmawiającego z ojcem. Wyglądał na zmęczonego i wzruszonego, ale gdy spostrzegł Mary, przeraził się. – Barney? – wykrzyknął. – Tutaj jest dziecko. Dziecko, zupełnie samo, w takim miejscu. Na miłość boską, kto to? – Jestem Mary Lennox – rzekła dziewczynka, prostując się sztywno. Pomyślała sobie, że ten pan jest bardzo niegrzeczny, że dom jej ojca nazywa takim miejscem. Zasnęłam, gdy wszyscy chorowali na cholerę i właśnie teraz się obudziłam. Czemu nikt do mnie nie przychodzi? To jest to dziecko, którego nikt nigdy nie widział, zawołał oficer, zwracając się do swych towarzyszy. Zapomnieli o niej wszyscy. Dlaczego o mnie zapomnieli? Zapytała Mary, tupiąc nogami. Czemu nikt nie przychodzi? Młody człowiek, którego nazwano Barnim, spojrzał na nią z ogromnym smutkiem. Mary zdawało się nawet, że mu powieki zadrgały, jakby od łez. Biedne maleństwo, rzekł. Nie został nikt, więc nikt przyjść nie może. I w ten oto dziwny i nieoczekiwany sposób Mary dowiedziała się, że nie ma już ojca ani matki. Że umarli oboje i że ich w nocy pochowano, a nieliczni słudzy, którzy uniknęli śmierci, opuszczali dom jak mogli najśpieszniej, zapominając o istnieniu panienki. To była przyczyna tej głuchej ciszy otaczającej Mary. W całym domu zostali przy życiu tylko ona i mały żółw. Rozdział drugi. Panna Mary Kapryśnica. Mary lubiła z daleka patrzeć na swą matkę. Wydawała jej się urocza, ale nie znała jej prawie wcale. Nic też dziwnego, że nie mogła jej kochać ani tęsknić, gdy ją straciła. I nie tęskniła wcale. A ponieważ była zawsze dzieckiem nader samolubnym, to wszystkie swe myśli skierowała ku sobie, jak zresztą zawsze czyniła. Gdyby była starsza, może przeraziłaby ją myśl, że została całkiem sama na świecie. Ale przecież była jeszcze mała i inni o niej myśleli. Sądziła zatem, że tak zawsze być musi. Chciała tylko wiedzieć, czy znajdzie się teraz między ludźmi miłymi, którzy będą dla niej grzeczni i pozwolą jej na wszystkie wybryki, jak to czyniła jej Ajach i reszta służby. Wiedziała o tym, że nie pozostanie w domu pastora, gdzie ją na razie umieszczono. Nie życzyła sobie tam pozostać. Pastor był biedny, miał 5 dzieci, wszystkie prawie w równym wieku. Sukienki ich były brudne, a dzieciaki kłóciły się ciągle i wydzierały sobie zabawki. Mary nienawidziła brudnego domu pastora i taka nieznośna była dla wszystkich, że po 2 żadne z dzieci nie chciało się z nią bawić. Zaraz 2 dały jej przezwisko, które ją wprawiało w szaloną złość. Pierwszy pomyślał o tym Bazylii. Był to mały chłopczyk o bladoniebieskich oczach oraz zadartym nosie i Mary go nie cierpiała. Bawiła się sama pod drzewami, zupełnie tak samo jak owego fatalnego dnia. Robiła klombiki z ziemi i ścieżki, a Bazyli stał w pobliżu i przyglądał się. Zabawa wciągnęła go i zaproponował – czemu nie ustawisz kopki kamieni, jakby to były skały? – rzekł. – O, tutaj, w środku. I pochylił się, by wskazać miejsce. – Idź precz, nie cierpię chłopców, idź precz! – wołała Mary. Przez chwilę Bazyli był zły, potem zaczął się droczyć. Droczył się zawsze z siostrami. Zaczął dokoła niej tańczyć i podskakiwać. Śmiał się i śpiewał – Panno Mary Kapryśnico, odwróć zagniewane lico. Czy w ogródku rosną kwiatki, róże, dzwonki i bławatki? Śpiewał dopóty, dopóki reszta dzieci nie usłyszała i nie zaczęła śmiać się razem z nim. A im gorzej Mary się złościła, tym więcej śpiewali. Panno Mary Kapryśnico, nazywając ją tak później między sobą, a nawet i wtedy, gdy zwracali się do niej. Pod koniec tego tygodnia pojedziesz do domu, rzekł do niej Bazyli, a my się strasznie z tego cieszymy. Ja też się strasznie cieszę, odparła Mary. Ale gdzie jest dom? Ona nie wie, co znaczy dom, rzekł Bazyli z oburzeniem. To znaczy oczywiście Anglia. Nasza babunia tam mieszka, a siostra nasza, Mozel, pojechała do niej w zeszłym roku. Ale ty nie masz babuni. Ty pojedziesz do wuja, który się nazywa pan Archibald Craven. Nie wiem o nim nic, wyjąkała Mary. Wiem, że nic nie wiesz, odparł Bazyli. Dziewczęta w ogóle nic nie wiedzą. Słyszałem, jak rodzice o nim mówili. Otóż twój wuj mieszka w ogromnym, rozległym, opuszczonym domu na wsi i nikt u niego nie bywa. Taki jest niemiły, że nikogo by nie przyjął, a nawet gdyby chciał przyjąć, to znów nikt by do niego nie pojechał. Jest w dodatku garbaty i okropny. Wcale ci nie wierzę, rzekła Mary. Odwróciła się tyłem i zatkała uszy palcami, bo nie chciała już nic słyszeć. Długo jednak myślała później o wszystkim, co słyszała. A gdy pani Crawford powiedziała jej tego wieczoru, że za 2 pojedzie do Anglii, do wuja, pana Archibalda Cravena, mieszkającego w Misselthwaite Manor, Mary wydawała się tak kamiennie i uparcie obojętna, że nie wiedziano, co o niej myśleć. Starano się traktować ją serdecznie, lecz ona odwracała twarz, ilekroć pani Crawford usiłowała ją pocałować i stała sztywna jak kij, gdy pan Crawford poklepał ją po ramieniu. Dziwne jakieś dziecko, rzekła później pani Crawford z politowaniem. Matka jej była taką uroczą istotą i takie miała miłe obejście, a Mary to najbardziej niesympatyczne dziecko, jakie w życiu widziałam. Dzieci nazywają ją panną Mary Kapryśnicą, a choć to nieładnie z ich strony, wcale im się nie dziwię. Być może gdyby jej matka częściej zaglądała do dziecinnego pokoju, to i Mary nabrałaby miłego obejścia. Smutno o tym mówić, gdy to urocze stworzenie nie żyje, a większość otaczającego ją towarzystwa nie wiedziała nawet, że ma dziecko. Sądzę, że nawet nie spojrzała na córkę. Z westchnieniem odparła pani Crawford. Wszak gdy jej Ajach umarła, nikt nawet nie pomyślał o tym biedactwie. Pomyśl tylko, że wszystko się tak potoczyło, zostawiając to maleństwo samiuteńkie w całym opustoszałym domu. Kapitan McGrew mówił mi, że po prostu osłupiał, gdy otworzywszy drzwi, znalazł ją samą na środku pokoju. Długą podróż do Anglii Mary odbyła pod opieką żony pewnego oficera, która odwoziła swoje dzieci do szkół. Była tak bardzo zajęta własnymi dziećmi, że ucieszyła się, gdy w Londynie mogła oddać Mary jej mości, którą Archibald Craven przysłał po siostrzenicę. Jej mość ta była jego gospodynią w Misselthwaite Manor i nazywała się pani Medlock. Była to kobieta tęga, o bardzo czerwonych policzkach i ostrych czarnych oczach. Miała na sobie jaskrawą czerwoną suknię, mantylę czarną, jedwabną, z jetową frędzlą i czarny kapelusz z czerwonymi welwetowymi kwiatami, które przy każdym poruszeniu głową chwiały się i trzęsły na wszystkie strony. Mary nie poczuła do niej sympatii, ale ponieważ nigdy do nikogo sympatii nie czuła, nie było w tym nic dziwnego. Zaś pani Medlock nie troszczyła się o nią zbytnio. Słyszeliśmy, że matka jej była piękna, odezwała się nowa opiekunka Mary. Nie dała urody córce, prawda pani? Może wyładnieje, gdy będzie starsza, odparła dobrotliwie żona oficera. Gdyby nie była taka niegrzeczna i miała milszy wyraz, to rysy jej byłyby raczej ładne. Dzieci tak się zmieniają. No, będzie się musiała bardzo zmienić, odparła pani Medlock. A nie można powiedzieć, by w Misselthwaite był jakikolwiek dobry wpływ na dzieci. Sądziły obie, że Mary nie słucha, gdyż dziewczynka stała trochę z dala przy oknie pokoju w hotelu, w którym stanęli. Przyglądała się ruchowi ulicznemu, lecz słyszała każde słowo i strasznie była ciekawa, jaki jest wuj i dom, w którym mieszkał. Co to znaczy garbaty? Nie widziała nigdy garbatego. Może w Indiach nie ma garbatych? Odkąd Mary żyła między obcymi ludźmi i nie miała przy sobie swej niani, czuła się samotna i myślała o dziwnych rzeczach, całkiem dla niej nowych. Dziwiła się teraz, dlaczego ona nigdy nie była czyjaś, nawet wtedy, gdy ojciec i matka żyli. Inne dzieci należały zawsze do swego tatusia i swej mamusi, a ona nigdy nie była niczyją córeczką. Miała służbę, jedzenie i sukienki, ale nikt na nią nie zwracał uwagi. Nie wiedziała również o tym, że było tak przede wszystkim dlatego, że ona sama była bardzo niemiłym dzieckiem. Lecz Mary nie wiedziała, że była niemiła. Myślała o innych, że są nieprzyjemni, lecz nigdy nie myślała tego o sobie. Pani Medlock wydawała jej się najnieprzyjemniejsza ze wszystkich ludzi. Raziła ją swoimi czerwonymi policzkami i ordynarnym, pretensjonalnym kapeluszem. Gdy następnego dnia wyjeżdżały w dalszą drogę do Yorkshire, Mary szła do pociągu z odwróconą głową i jak najdalej od pani Medlock, bo nie chciała, żeby wiedziano, że jadą razem. Była zła na samą myśl, że ludzie mogliby ją wziąć za córeczkę pani Medlock. Ale pani Medlock nie przeszkadzała ani Mary, ani jej myślom. Była to kobieta, która nie zawracała sobie głowy wybrykami młodych. W każdym razie, gdyby ją zapytano, tak by odpowiedziała. Nie chciała pojechać do Londynu nawet wtedy, gdy siostra jej, Maria, wydawała za mąż córkę. Lecz pani Medlock miała wygodne, dobrze płatne miejsce ochmistrzyni w Misselthwaite Manor, a zatrzymać je mogła nadal pod tym jedynie warunkiem, że wykona natychmiast rozkaz pana Archibalda Cravena. Nie mogła więc odmówić. Kapitan Lennox i jego żona zmarli na cholerę, rzekł pan Craven, jak zwykle krótko i zimno. Kapitan Lennox był bratem mojej żony, jestem więc opiekunem jego córki. Dziecko przywiezione będzie tutaj. Pojedzie pani do Londynu i przywiezie je do mnie. Pani Medlock spakowała manatki i wyruszyła w podróż. Mary wtuliła się w kąt wagonu, kwaśna i zła. Nie miała co czytać, nie miała na co patrzeć. Złożyła na kolanach swoje cienkie rączki, ubrane w czarne rękawiczki i siedziała cicho. Jej czarna sukienka podnosiła i uwydatniała żółtość jej cery, a jej sztywne jasne włosy wymykały się kosmykami spod krepowego kapelusza. W życiu swoim nie widziałam tak niemiłego i zepsutego dziecka jak to, myślała pani Medlock. Nie widziała nigdy, żeby dziecko mogło tak długo siedzieć na jednym miejscu w zupełnej bezczynności, więc znużyło ją przyglądanie się dziewczynce i zaczęła mówić ostrym, twardym głosem. — Opowiem ci coś o miejscu, do którego jedziesz — rzekła. — Czy wiesz cokolwiek o swoim wuju? — Nie — odparła Mary. — Nie słyszałaś nigdy, by rodzice o nim mówili? — Nie — odrzekła Mary i zadrżała. Zadrżała, przypomniawszy sobie, że ojciec i matka nigdy o niczym z nią nie rozmawiali. Nigdy nie opowiadali jej o niczym. Mruczała pani Medlock, patrząc na jej zamkniętą w sobie złą twarzyczkę. Zamilkła na jakiś czas, po czym znów zaczęła mówić. Sądzę, że jednak trzeba cię przygotować. Jedziesz do miejsca bardzo dziwnego. Mary nic na to nie rzekła, a pani Medlock, rozczarowana jej obojętnością, dopiero po chwili zaczerpnęła powietrza i ciągnęła dalej. Trzeba przyznać, że jest to ogromny dom, lecz ponury. Pan Craven jest z niego dumny na swój sposób. Dom ten ma już 600 lat. Stoi na krańcu rozległego wrzosowiska. Ma prawie 100 pokoi, chociaż większość z nich jest zamknięta na klucz. Od lat wiszą tam obrazy, stoją piękne stare meble i różne rzeczy. Wokoło jest ogromny park, ogrody i drzewa ze starymi, do ziemi sięgającymi gałęźmi. Przerwała, zaczerpnęła oddechu. Tyle ci chciałam powiedzieć, zakończyła nagle. Mary mimowoli zaczęła się przysłuchiwać. Wszystko, co słyszała, było odmienne od tego, co było w Indiach, a każda nowość miała dla niej urok. Lecz nie chciała dać po sobie poznać, że ją cokolwiek obchodzi. Był to jeden z jej nieprzyjemnych, nieszczęsnych nawyków. Siedziała zatem cicho. No i cóż, rzekła pani Medlock, co panienka o tym myśli? Nic, odparła. Nie znam się na takich domach. Odpowiedź ta wywołała krótki, urywany śmiech pani Medlock. Ech, panienka jest zupełnie jak stara baba, powiedziała. Czy to wszystko panienki nic nie obchodzi? Wszystko jedno, czy mnie obchodzi, czy nie, odparła Mary. Co do tego, to panienka ma rację, powiedziała znów pani Medlock. Dlaczego panienkę biorą do Misselthwaite Manor, nie mam naprawdę pojęcia. A może to najłatwiejszy sposób opiekuństwa? Że on się nie będzie o panienkę troszczył, to więcej niż pewne. On się nigdy o nikogo nie troszczy. Zatrzymała się, jak gdyby sobie coś w porę przypomniała. On ma krzywe plecy, rzekła. Dlatego jest taki zły. Jako młody człowiek był zgryźliwy i mimo swej fortuny niczego dobrego nie zaznał, dopóki się nie ożenił. Mary zwróciła oczy na mówiącą, mimo że usiłowała udać obojętną. Nie myślała nigdy o tym, że Garbus mógł się ożenić i była nieco zdziwiona. Pani Medlock spostrzegła to, a jako niewiasta bardzo gadatliwa, ciągnęła dalej z większym zapałem. Był to jedyny sposób skrócenia nudnej podróży. Ona to było słodkie, śliczne stworzenie, a on byłby dla niej na kraniec świata poszedł po źdźbło trawy, gdyby tego zapragnęła. Nikt nie przypuszczał, że go poślubi, a jednak poślubiła. Ludzie mówili, że zrobiła to dla pieniędzy, ale to nieprawda. Nieprawda, dodała z przeświadczeniem. Gdy umarła... Mary mimowoli poruszyła się. Ach, więc umarła, wykrzyknęła niewiele myśląc. Przypomniała sobie francuską bajkę, którą niegdyś czytała. Rique à la Houpe. Bajka mówiła o biednym garbusku i cudnej księżniczce i naraz zrobiło jej się żal pana Archibalda Cravena. Tak, umarła, powiedziała pani Medlock. I odtąd zdziwaczał jeszcze bardziej. Nie dba już o nikogo. Ludzi widzieć wcale nie chce. Po największej części wyjeżdża, a gdy jest w Misselthwaite Manor, to zamyka się w zachodnim skrzydle domu i tylko Pitchera dopuszcza do siebie. Pitcher to już stary dziad, ale opiekował się nim, gdy był dzieckiem jeszcze i zna dobrze jego usposobienie. Było to wszystko dziwne jak w bajce i wcale Mary wesoło nie usposobiło. Dom o 100 pokojach, wszystkie prawie zamknięte i zaryglowane. Dom na krańcu wrzosowiska, wszystko to było dziwnie niewesołe. I ten człowiek garbaty, który się także zamykał na 10 spustów. Mary patrzyła przez okno z zaciśniętymi wargami i wydało jej się rzeczą całkiem naturalną, że w tej chwili deszcz zaczął siec ukośnymi strugami i bić o szyby wagonu. Gdyby żyła ta śliczna kobieta, byłaby rozweselała swoje otoczenie tak jak jej mamusia, szczebiotem, ruchliwością, chodzeniem z jednej zabawy na drugą w cudnej, ozdobionej koronkami sukni. Ale i ta już nie żyła. Niech się panienka nie spodziewa ujrzeć pana. Założę się, że go panienka nie zobaczy, rzekła pani Medlock. I nie trzeba się spodziewać, że tam ktokolwiek będzie z panienką rozmawiał. Trzeba będzie samej się bawić i myśleć o sobie. Powiedzą panience, do których pokojów wolno jej wchodzić, a od których należy trzymać się z daleka. Ogrodów tam pod dostatkiem. Ale nie trzeba kręcić się po domu i nosa wszędzie wścibiać. Pan Craven nie życzy sobie tego. Wcale nie pragnę wścibiać wszędzie nosa, odparła mała Mary. I jak nagle zrobiło jej się żal pana Archibalda, tak teraz nagle przestała go żałować. Myślała natomiast, że był tak niedobry, że zasłużył na wszystko, co go spotkało. I zwróciła twarzyczkę ku oknu, patrząc na strugi ściekającego po szybach deszczu, który padał nieprzerwanie, jakby nigdy nie miał ustać. Patrzyła tak długo i uparcie, dopóki wszystko nie zaczęło jej przed oczyma szarzeć, aż wreszcie znużona zasnęła.